Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rimmey. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rimmey.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.
Pokój i dobro. Pozdrawiam tym franciszkańskim przywitaniem, dlatego że w studiu Radia Rodzina przy mikrofonie franciszkanin, ojciec Oskar Maciaczyk. Bardzo cieszę się, że mogę prowadzić tę audycję dla młodzieży raz w miesiącu. No, może tak wypadałoby się troszeczkę przedstawić. Przyjeżdżam do studia nagrywać audycję z Wrocławia, ale pochodzę z Lewkowa, tutaj z terenu diecezji kaliskiej. No tak, to już Pan Bóg pokierował moimi drogami, że franciszkańskie powołanie wygrało. Zafascynowanie duchowością franciszkańską, świętym Franciszkiem. I chciałbym troszeczkę z tego ducha franciszkańskiego coś Wam dać. Myślę, że zaprzyjaźnimy się bardzo i dobrze to zrobi nam razem, a zwłaszcza młodzieży, dlatego że jestem duszpasterzem akademickim. Wielu przecież kończąc szkołę wybierze jakieś miasto, gdzie będzie chciało studiować. Także zachęcam Was do poszukania w internecie, czym jest duszpasterstwo akademickie. Przecież nawet ci, którzy zostają na studiach w Kaliszu, tutaj mogą odnaleźć się w duszpasterstwie akademickim, idąc studiować do jakiegokolwiek miasta, czy do Poznania, czy do Krakowa. Można znaleźć duszpasterstwo akademickie i poczuć wspólnotę, miejsce, gdzie będzie uczestniczyć się we mszy świętej w swoim gronie, gdzie będzie formacja. No a ja jestem we Wrocławiu, także jeżeli ktoś wybiera studia we Wrocławiu, tak sobie wyobrażam, już teraz otwiera internet, bierze komputer i szuka gdzieś w wyszukiwarce na Facebooku, czym jest franciszkańskie duszpasterstwa akademickie Antoni, kim jest ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin. Także teraz możemy się poznać bliżej tutaj w czasie tych audycji dla młodzieży, zawsze w drugi piątek miesiąca. Dzisiaj nasza pierwsza audycja o potrzebie uznania własnej grzeszności. No, temat chyba dobry jak na początek Wielkiego Postu i chyba dobry jak na to, co dzieje się teraz w tym czasie. Kochani, ja tak bardzo często słyszę z ust młodych ludzi, właściwie po co się spowiadać? Do mnie przychodzą nie tylko studenci, którzy chcą szukać Boga, którzy chcą uczestniczyć w życiu religijnym, ale często do mnie jako duszpasterza akademickiego przychodzą różni ludzie. Chcą porozmawiać, chcą odnaleźć jakąś swoją drogę, odpowiedzieć na bardzo trudne pytania. Kochani, przychodzą również ludzie, którzy powiadają w ogóle, czy jest coś takiego jak grzech. Po co w ogóle się katować, po co w ogóle się zadręczać taką rzeczywistością, jakimś dopuszczeniem myśli, że w ogóle człowiekowi towarzyszy grzech. Moi kochani, trudno jest w dzisiejszych czasach uznać swój grzech. Łatwo postawić się w takiej sytuacji, przecież ja jestem dobrym człowiekiem, ja jestem świętym człowiekiem, a proszę zobaczyć na innych, on to jest grzesznikiem. On to proszę zobaczyć, jakie rzeczy wyprawia. To na niego trzeba spojrzeć i powiedzieć, że on się ma poprawić. A ja? Moi kochani, chciałbym teraz przeczytać fragment Ewangelii. Ewangelii według świętego Marka, to jest 8 rozdział, wersety od 22 do 26. Fragment ten to uzdrowienie niewidomego. Posłuchajmy. Przyszli do Betsajdy, tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Moi kochani, kiedy czytam ten tekst, zawsze tak jakoś mam przed oczami reakcję ludzi, którzy patrzą na Jezusa i myślą, że tym razem chyba Jezusowi coś się nie udało, bo musiał dwa razy próbować swoimi gestami, swoimi słowami uzdrowić tego niewidomego w Betsajdzie. No tak można rzeczywiście pomyśleć, coś chyba Jezusowi nie poszło, no bo za pierwszym razem, kiedy go dotknął, pyta się, czy widzisz coś, a ten ślepy odpowiada, no nie do końca jest dobrze, bo widzę ludzi niczym drzewa. Czy na pewno Jezusowi coś się nie udało przy tym pierwszym dotyku, przy tej pierwszej próbie uzdrowienia? Czy na pewno jest tak, że musiał drugi raz, żeby coś, nie wiem, poprawić, naprawić i przeprosić, przepraszam, jakieś może złe zaklęcie wypowiedziałem, może coś nie tak zrobiłem, coś mi nie poszło, przepraszam, mam gorszy dzień? Nie, nie. Jak dobrze przyjrzymy się temu fragmentowi Ewangelii, zobaczymy, że ogromne znaczenie ma ten pierwszy dotyk, po którym niewidomy jeszcze widział niewyraźnie, po którym ten niewidomy widział jeszcze ludzi chodzących niczym drzewa. I to ma ogromne znaczenie i ogromne znaczenie ma drugi dotyk. Jeden dotyk i drugi dotyk mają swoje ogromne znaczenie. W Piśmie Świętym nie ma nic przypadkowego. Moi kochani, spróbujmy się przyjrzeć najpierw temu pierwszemu dotykowi, tej, jak to nazwaliśmy, tej próbie, może mówiąc tutaj z nieudanej próbie, tak jak to powiedzieliśmy, a jest to udana próba i ma ogromne znaczenie. Moi kochani, tutaj nie bez jakiegoś tam przypadku pada nazwa miejscowości, w której doszło do tego uzdrowienia, do tego spotkania ze ślepym. Przyszli do Betsajdy. Pomyślmy sobie teraz o tym, że skoro mowa jest tam o drzewach, że ten ślepy widział ludzi chodzących niczym drzewa i jeżeli już jest mowa o tych drzewach, to spróbujmy zobaczyć w tej Betsajdzie w ogóle drzewa, drewno. Nie zobaczymy tam. Kamieni tam jest pełno. Tak, drzewa to sobie możemy wyobrazić tutaj na naszych terenach, na naszej szerokości geograficznej. Bardzo dużo lasów, wycinki drzew. Bardzo wielu ludzi zatrudnia się jako stolarze, mają przedsiębiorstwa. To tak. Nie musimy doceniać drewna tak jak tam w Betsajdzie, bo tam drzew jest bardzo mało. A jeżeli są, to nie nadają się do tego, żeby przerabiać drewno, wyżyć z takiej pracy stolarza. Nie. Oczywiście na tamtych terenach byli również ci, którzy byli stolarzami, ale robili to znacznie, no, małej mierze. Ktoś, kto miał drewno, był człowiekiem bogatym. Drewno tam, w Betsajdzie i w okolicach jest w cenie, bo oto drewno jest bardzo trudno. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really. Moi kochani, są komentatorzy, egzegeci, którzy zwracają na to uwagę. My nie znamy dokładnie tego człowieka ślepego, ale gdzieś możemy z tych wszystkich okoliczności, z tej całej otoczki wywnioskować to, że on właśnie, kiedy zobaczył ludzi chodzących niczym drzewa, to tak naprawdę uznał swój grzech. Bo uznał to, że nie widzi ludzi, ale widzi drzewa, czyli widzi coś, co przynosi mu korzyść, co jest w cenie. Moi kochani, on mógł również powiedzieć, na przykład mówiąc takim naszym polskim językiem, on mógł powiedzieć, kiedy Jezus zapytał go, czy widzisz coś, on mógł odpowiedzieć, widzę ludzi chodzących niczym banknoty, niczym 100 złotówki. O, on tak naprawdę w tym momencie wyznał swój grzech. Wyznał to, że nie widzi człowieka, ale widzi pieniądz. Widzi jakiś majątek w tym człowieku. Ten pierwszy dotyk Jezusa to było danie łaski, aby mógł wypowiedzieć swoją słabość, swój grzech. To, że przedmiotowo traktuje człowieka. To możemy dzisiaj powiedzieć, że lekarz na przykład po takim dotyku Jezusa mógłby zapytać Jezus takiego lekarza, czy widzisz ludzi? Nie, nie widzę dokładnie, bo widzę ludzi chodzącym niczym pieniądz, bo za każdego pacjenta dostanę jakąś zapłatę. Nie widzę człowieka, tylko pieniądz. Moi kochani, ten pierwszy dotyk Jezusa ma ogromne znaczenie. Pozwala wypowiedzieć swój grzech, uznać swoją grzeszność. I dopiero po takim pierwszym dotyku Jezusa następuje ten drugi dotyk, a zatem uzdrawiam cię. Otwórzcie sobie, moi kochani, ten fragment Ewangelii według świętego Marka, ten 8 rozdział, wersety od 22 do 26 i przeczytajcie sobie jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj wieczorem przeczytajcie o tych dwóch dotykach Jezusa, widząc ogromne znaczenie w tym pierwszym dotyku. Takie rozważanie tego fragmentu Ewangelii powinno skończyć się modlitwą o łaskę zobaczenia tego, co jest moim grzechem. Jakie są moje relacje z Bogiem? Jakie są moje relacje z drugim człowiekiem? Co ja robię, co uwłacza Bogu? Co niszczy drugiego człowieka? Co niszczy samego siebie? Uzdrowienia i życia nie będzie bez tego pierwszego dotyku Jezusa, bez uznania swojej grzeszności. Jeżeli nie uznamy swojej grzeszności, to nie mamy w ogóle pytać, po co w ogóle Bóg przyszedł na ziemię? Jeżeli nie uznamy swojej grzeszności, w ogóle nie zrozumiemy tego wielkiego postu, który teraz przeżywamy. Po co w ogóle Jezus musiał umierać na krzyżu, być złożonym do grobu? I po co w ogóle Jezus zmartwychwstał? Po co my w ogóle teraz przeżywamy ten wielki post i po co my w ogóle będziemy przygotowywać się do świąt wielkanocnych i te święta przeżywać? No po co to wszystko? Po co w ogóle celebrujemy cały rok liturgiczny, te wszystkie wydarzenia związane z Jezusem? Po co my się w ogóle tym zajmujemy? Jeżeli będziemy iść w tę stronę, że nie ma grzechu, że wszystko możemy sobie jakoś wytłumaczyć, że to wina innych ludzi, że to wina jakichś okoliczności, że ja jestem dobrym człowiekiem, grzechu nie ma, to wtedy rzeczywiście nasze miejsce w Kościele, nasze przeżywanie roku liturgicznego, nasze świętowanie Bożego Narodzenia i Wielkanocy rzeczywiście będzie bez sensu. To w ogóle nie będzie miało jakiegoś znaczenia. Bo jeżeli ja zobaczę siebie, jeżeli ja spojrzę w głąb siebie, przebiję się przez te grube skorupy i zobaczę, że ja jestem grzesznikiem i zacznę wypowiadać najpierw sam do siebie, stojąc przed Bogiem w rachunku sumienia i w końcu później w sakramencie pokuty to, co jest moim grzechem, to, co odbiera mi takie dobre patrzenie, co sprawia, że jestem ślepy, to dopiero wtedy zrozumiem, że ja potrzebuję Boga. Ja wtedy zrozumiem, dlaczego Bóg ulitował się nad człowiekiem i przyszedł na ziemię. To ja wtedy będę rozumiał, czym jest świętowanie Bożego Narodzenia, czyli radość, że Bóg przyszedł do człowieka i czym jest teraz przeżywanie Wielkiego Postu, czyli właśnie uznawanie swojej nędzy, uznawanie swojej sytuacji, mówienie o sobie, ja jestem grzesznikiem, żeby w końcu zobaczyć, co Syn Boży, Jezus Chrystus, robi dla mnie, żeby mnie uratować. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tak czytamy to w Starym Testamencie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zatem co? Umieramy. I nie ma już nic. Nie ma dla nas szansy. I Bóg lituje się nad człowiekiem, przychodzi do człowieka i co robi? Skoro zapłatą za grzech jest śmierć, Jezus umiera na krzyżu. Właśnie za nasze grzechy. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Ja będę świętował właśnie to, co będzie w Wielkim Tygodniu, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, będę świętował, celebrował to, co dzieje się w Wielką Sobotę, będę celebrował, świętował Wielkanoc, bo będę wiedział, że to wszystko ma sens, bo ja najpierw uznam swoją grzeszność. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsi chrześcijanie, którzy przygotowywali się do chrztu, kiedy właśnie byli chrzczeni dorośli przede wszystkim, bo dorośli poznawali Chrystusa, dorośli poznawali chrześcijan i chcieli należeć do tej wspólnoty, to właśnie w tym całym procesie przygotowania, w tak zwanym katechumenacie, jest taki moment na uznanie swojej grzeszności, czyli moment, który jest uznaniem swojej sytuacji i wzniesieniem głowy do góry, takie wykrzyczenie aż do nieba, potrzebuję Cię Boże, bo jestem człowiekiem grzesznym i nie potrafię postawić siebie w miejsce Boga, żeby siebie zbawić. Nie, potrzebuję Boga. Ale pierwszym momentem jest uznanie swojej grzeszności. Słuchajcie, jako ciekawostkę wam powiem, jako że jestem duszpasterzem, rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy do mnie przychodzą, z wierzącymi, mniej wierzącymi, mającymi wątpliwości, niewierzącymi. Tutaj zachodzi taka dziwna zależność, znaczy dziwna, no to jest bardzo dobre i zrozumiałe, jak się temu przypatrzymy. Przychodzą ludzie, którzy może dopiero się nawracają, może są jeszcze daleko od Boga, jeszcze nie znaleźli swojego miejsca w Kościele i mówią, ja to właściwie nie mam grzechów. No właściwie to może to i tamto, ale tak nie widzę w sobie, żebym był złym człowiekiem. I ten człowiek, który się nawraca, zaczyna uczestniczyć w życiu Kościoła, uczestniczyć może w jakichś nawet rekolekcjach, wysłucha jeszcze jakichś homilii, kazań, katechez, w internecie różnych konferencji. Taki człowiek, który pogłębia swoją wiarę, jest bliżej Jezusa, bo więcej się modli, bardziej się angażuje w relacje z Bogiem, to taki człowiek widzi coraz więcej w swoim wnętrzu. I można by powiedzieć, no jak to, on jest coraz bliżej Jezusa i jest coraz większym grzesznikiem? On coraz bardziej uznaje swoją grzeszność. Dlaczego? Bo będąc coraz bliżej Jezusa, a Jezus jest światłością oświecającą wszystko, nasze wnętrze, to my w obliczu tej światłości widzimy coraz więcej. Im więcej rekolekcji, im więcej modlitwy, im bardziej przybliżam się do Jezusa, tym bardziej jestem uzdolniony do tego, żeby zobaczyć swój grzech, swoją słabość, swoją brzydotę, to, co muszę zmienić, co muszę poprawić, co muszę wyeliminować ze swojego życia, co muszę właśnie zostawić w sakramencie i pokuty i pojednania i zacząć od nowa. Pamiętam taką sytuację w czasie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. To akurat było na wrocławskiej pieszej pielgrzymce. My z Wrocławia na Jasną Górę idziemy 9 dni. No to tak troszkę okrężna droga, ale zamysł jest taki właśnie, żeby dłużej być ze sobą i właśnie przeżyć te rekolekcje właśnie, jak to niektórzy mówią, pielgrzymka zaczyna się dopiero gdzieś w czwarty, w piąty dzień i tak człowiek zaczyna dojrzalej na to wszystko patrzeć, co się mówi, czym się modlimy, jak się modlimy, co słuchamy. I pamiętam taką sytuację w 9 dzień pielgrzymki, kiedy był etap świadectw, mężczyzna bierze mikrofon i w czasie pielgrzymki daje świadectwo i mówi, słuchajcie, drodzy pielgrzymi, ja w pierwszy dzień pielgrzymki przystąpiłem do sakramentu pokuty i pojednania. Kapłani z tyłu grupy pielgrzymkowej szli i spowiadali. Mówi, w pierwszy dzień pielgrzymki spowiedź będę miał z głowy i już sobie pójdę na pielgrzymkę. Wyspowiadał się, tak opowiada w tym świadectwie, i mówi, że no i pielgrzymka. I nagle wszystkie katechezy, konferencje, te modlitwy, te śpiewy, to wszystko, co działo się w czasie tej pierwszej pielgrzymki, tak go uderzyło, tak go rzuciło na kolana, tak zobaczył swoje wnętrze, tak przejrzał siebie na wskroś, uświadomił sobie grzechy, z których nigdy się nie spowiadał, że w ostatni dzień pielgrzymki znowu przyszedł do spowiedzi. Ale nie dlatego, że miałby nagrzeszyć w czasie pielgrzymki przez te kilka dni, ale wyspowiadał się z tego, co towarzyszyło mu przez może jakiś duży etap życia i sobie nigdy tego nie uświadamiał. Uświadomił sobie swoją grzeszność w czasie tej pierwszej pielgrzymki. No słuchajcie, muszę powiedzieć, że nie jeden raz wstrząsnęły mną świadectwa, czy to w czasie rekolekcji, jakichś wieczorów uwielbienia, kiedy ludzie dzielą się swoim życiem, bardzo często właśnie mówią, jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. I chcę wam opowiedzieć o tym, jak Jezus zmienił moje życie. I usłyszałem kiedyś gdzieś w tłumie, jak ktoś skomentował taką wypowiedź, o, chwali się. Nie. Świadectwo to nie jest chwalenie się. Świadectwo to jest mówienie o Jezusie, który działa wielkie rzeczy w moim życiu. O Jezusie, który zmienia mnie. Ktoś, kto mówi, jestem grzesznikiem, wypowiada ogromne świadectwo. Ktoś, kto uznaje swoją grzeszność i dzieli się tym. I o tym, że uznać swoją grzeszność to nie koniec, to nie happy end, ale spojrzenie na Jezusa, który dokonuje tego drugiego dotyku, dotyku uzdrowienia. Jeżeli wypowiedziałeś swój grzech, widzę ludzi niczym drzewa, to teraz Jezus dotyka w sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie Eucharystii. Chce dotknąć i uzdrowić ciebie, człowieku, który pokornie uznałeś swoją grzeszność. Zachęcam do przemyślenia tych treści, zachęcam do słuchania naszych audycji i zapraszam, bo spotkamy się na antenie Radia Rodzina już w drugą niedzielę kwietnia i wtedy powiemy sobie o miłości siebie samego, o miłości własnej, bo żeby dobrze uznać grzech, swoją grzeszność, swoją sytuację, to trzeba spojrzeć na siebie z miłością. Do usłyszenia.
even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.